Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Ponownie pozdrawiamy ze Zduńskiej Woli. Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze rozmowy niedokończone na temat dzieła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Temat bardzo chyba wszystkim nam drogi i bliski i niezwykle interesujący. Jeden człowiek, który potrafił tak wiele uczynić, albo którym Pan Bóg posłużył się dla zrealizowania tak wielkich spraw. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. A w naszych rozmowach biorą udział ojciec Piotr Lenart, franciszkanin, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej, siostra Teresa Michałek, przełożona sióstr mniejszych Maryi Niepokalanej w Polsce, ksiądz prałat Józef Nocny, wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego, kustur sanktuarium, proboszcz parafii i dziekan dekanatu zduńskowolskiego, pan Sławomir Józefiak, sekretarz zarządu głównego katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz pan Władysław Piotrowski, przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli. Oddajemy głos najpierw ojcu Piotrowi i siostrze Teresie.
Święty Maksymilian Maria Kolbe znany jest przede wszystkim ze swojej heroicznej śmierci za drugiego człowieka. W Auschwitz, gdzie nie było szacunku do drugiej osoby ludzkiej, on był świadkiem miłości i godności szacunku do człowieka. Swoim życiem dał świadectwo, jak bardzo Bóg kocha człowieka. W drugiej, nieznanej, sponiewieranej osobie, której odebrano imię, zastępując je numerem, której odebrano godność i wszelkie prawa, rozpoznał swego brata w Chrystusie, Dziecko Boże stworzone na obraz Boga.
Podziwiając ofiarę świętego Maksymiliana, świat poznał też jego spuściznę duchową, jaką jest rycerstwo niepokalanej. Odkrył go jako wielkiego czciciela niepokalanej, niezwykłego organizatora ośrodka prasowego w Niepokalanowie i niezmordowanego misjonarza. I zapytał świat, skąd to się u niego wzięło? Skąd on miał tyle siły i determinacji, by uczynić tak dużo dla Boga i dla człowieka?
Odpowiedź narzuca się sama. Czynił to wszystko z miłości do Boga i do człowieka. Ta miłość do człowieka kształtowała się w jego rodzinnym domu, który miał początek tu w Zduńskiej Woli. Święty Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli pod zaborem rosyjskim. Jego rodzice, Juliusz i Marianna Kolbowie, mimo że należeli do klasy robotniczej, nie byli jednak ludźmi biednymi. Posiadali oni własny warsztat tkacki w Zduńskiej Woli przy ulicy Browarnej.
Dziś jest to ulica świętego Maksymiliana Kolbego.
W Pabianicach mieli swój mały sklep oraz stałą pracę w fabryce, która dawała im około 10 rubli tygodniowego zarobku.
To stawiało ich w kategorii robotników uprzywilejowanych. Nie musieli się zbytnio martwić o zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, kulturalnych.
Jednak dobrobyt materialny nie był ich podstawowym celem. Ważniejsze było dla nich dobra duchowe oraz religijne i moralne wychowanie dzieci. Jeśli tylko zauważyli, że środowisko może mieć zły wpływ na chłopców, starali się jak najszybciej zmienić otoczenie.
Początkowo mieszkali tutaj, w Zduńskiej Woli, gdzie zawarli sakramentalny związek małżeński w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Obecnie jest to sanktuarium diecezjalne świętego Maksymiliana.
W Zduńskiej Woli przyszli na świat dwaj synowie, Franciszek i Rajmund, czyli święty Maksymilian.
Obecnie w dom, w którym mieszkali, jest urządzone Muzeum świętego Maksymiliana.
Ze Zduńskiej Woli przenieśli się do Łodzi. Zdecydowali się jednak na opuszczenie Łodzi, gdyż miasto to według nich miało ujemny wpływ na dzieci.
Osiedli w Pabianicach, gdzie jeszcze 8 razy zmieniali miejsce zamieszkania.
Rodzice świętego Maksymiliana rozprowadzali tajne czasopismo Kiliński i Polska, za które w czasach caratu groził Sybir.
Warto zauważyć, że obydwoje rodzice byli piśmienni. Ojciec pisał artykuły do tego czasopisma. Dzieci więc wzrastały w atmosferze miłości do ojczyzny, języka polskiego i kultury.
Życie rodzinne opierało się na wzajemnej miłości, zrozumienia, pomocy. Razem chodzili codziennie rano na mszę świętą i często przystępowali do komunii świętej. Do ich domu przychodzili ci, którzy przez lekturę i rozmowę pragnęli pogłębić życie religijne.
Marianna z nadzwyczajną zręcznością potrafiła prowadzić rozmowy o Panu Bogu i o Matce Najświętszej.
Szczególnym rysem ich religijności był kult maryjny.
Posiadali domowy ołtarzyk z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Przed nim wspólnie się modlili rano i wieczorem.
Juliusz Kolbe co roku uczestniczył w pielgrzymce na Jasną Górę.
Chętnie dzielili się z ludźmi potrzebującymi. Matka Rajmunda zajmowała się akuszerstwem. Służyła bezinteresownie, pomagając głównie ludziom biednym.
Juliusz Kolbe w Pabianicach organizował adoracje niedzielne. Przyczynił się do założenia biblioteki parafialnej. Rozprowadzał książki katolickie.
Oboje należeli do trzeciego zakonu świętego Franciszka, włączając się w działalność wspólnoty. Przez wiele lat byli zelatorami.
Takie postępowanie zjednało im szacunek do tego stopnia, że znajomi nazywali ich świętym małżeństwem.
Kolbowie wychowywali dzieci w karności i poszanowaniu wartości. Głównie uczyli szacunku i miłości do drugiego człowieka.
W ich domu starano się rozwijać osobowość dzieci tak, aby wypełniały swoje obowiązki, używając własnych zdolności i pomysłowości. Odpowiedzialność za pewne prace domowe, praca społeczna rodziców, szacunek do innych ludzi ukształtowały w nim zdolność wczuwania się w psychikę, potrzeby drugiej osoby i oceny sytuacji z jej punktu widzenia.
Warto zwrócić uwagę na pielęgnowanie więzi rodzinnych. Mimo że mieszkali w Pabianicach, to bardzo często odwiedzali swoich krewnych i rodzinę w Zduńskiej Woli. W Zduńskiej Woli też Rajmund Kolbe przyjął sakrament bierzmowania.
Z domu rodzinnego święty Maksymilian wyniósł żywą wiarę oraz miłość do Matki Bożej. Sam święty, odpowiadając na pytanie swoich przełożonych, gdzie zaczęła się jego szczególna miłość do Matki Bożej, sugeruje, że było to już w okresie dzieciństwa.
Pisze on: pamiętam, że jako mały chłopiec kupiłem sobie figurkę niepokalanej za 5 kopiejek.
Było to podczas odpustu ku czci świętego Antoniego Padewskiego w Łodzi Łagiewnikach.
Duży wpływ na jego maryjną duchowość i późniejszą działalność miało objawienie się mu Matki Bożej z 2 koronami, białą i czerwoną, w kościele świętego Mateusza w Pabianicach.
Cała jego działalność ma maryjną pieczęć. Konkretnym tego wyrazem jest rycerstwo niepokalanej. W rycerstwie wyrażona jest treść całego życia świętego Maksymiliana.
Święty Maksymilian pisał o celu rycerstwa jako o własnym. Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla niepokalanej. Miłość ku wszystkim duszom, nawet masonom i heretykom, bez względu na różnicę wiary i narodowości, by im przybliżyć szczęście, które daje zbliżenie do Boga, pierwszego źródła wszelkiego szczęścia.
Święty pragnął podwieźć dla niepokalanej jak najwięcej dusz, bo był przekonany, że gdzie ona, Maryja, zakróluje, tam wnet umysły jaśnieją, serca oczyszczają się z grzechu, a szczęście prawdziwe, czyste, święte, płynące z Najświętszego Serca Jezusowego zagości.
Rycerstwo niepokalane i po łacinie Militia Immaculate albo w skrócie MI powstało 16 października 1917 roku w Rzymie. Było ono odpowiedzią na wystąpienia loży masońskiej przeciwko Bogu, Kościołowi i papieżowi. Maksymilian był wtedy jeszcze klerykiem. Będąc świadkiem ataków na Kościół katolicki, postanowił przeciwstawić się złu siłą dobra. To stało się jego dewizą życiową: zło dobrem zwyciężaj.
Zakładając MI, czyli Rycerstwo Niepokalanej, Maksymilian chciał przemienić oblicze tej ziemi, pomóc grzesznikom w nawróceniu, a wszystkim ochrzczonym w uświęceniu. Najskuteczniejszą pomoc w wypełnianiu tego zadania widział w Maryi Niepokalanej.
Przez niepokalaną do Jezusa. To hasło dobrze streszcza jego ideę. Święty Maksymilian tak o tym pisał. Wszyscy wiemy dobrze, że niepokalana ustanowiona jest przez Boga pośredniczką wszelkich łask. Nie ma zaś nawrócenia i uświęcenia bez łaski Bożej. Owszem, łaska Boża sprawia nawrócenie i uświęcenie, o ile tylko dusza zechce z tą łaską współpracować. Tak więc nie może być mowy ani o nawróceniu, ani o uświęceniu bez niepokalanej Matki Łaski Bożej.
Ona jest najczystsza, najpiękniejsza, ona jest naszą matką, jako matka troszczy się i pragnie tylko tego, abyśmy tak jak i ona przebywali w domu Ojca. Ona oddaje nas nieustannie Bogu Ojcu. Dlatego głównym i najważniejszym warunkiem przynależności do rycerstwa jest oddanie się Matce Bożej Niepokalanej.
Warunki przynależności do rycerstwa ujęte są w trzech punktach.
Oddać się całkowicie niepokalane jako narzędzie w jej macierzyńskich rękach.
Nosić cudowny medalik.
I wpisać się do księgi rycerstwa w siedzibie kanonicznej założonej.
Oddanie się niepokalane jest szczególne, ponieważ człowiek oddaje się Matce Bożej bezgranicznie, bezwarunkowo, jako rzecz, narzędzie i własność.
Słowem, jak pisał święty, mamy być pod każdym względem niepokalanej, jak najściślej, jak najdoskonalej jej, jakby nią samą.
W ten sposób, jak to często podkreślał ojciec Kolbe, i my oddamy Bogu chwałę i to jak największą.
Do osiągnięcia tego celu święty Maksymilian postanowił użyć wszelkich środków, byle godziwych, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, według roztropności i gorliwości każdego z członków.
Do tych środków święty zaliczał w pierwszej kolejności te nadprzyrodzone, czyli modlitwa, ofiarowanie Bogu cierpień fizycznych, psychicznych czy moralnych, dawanie dobrego przykładu oraz rzetelne wykonywanie swoich codziennych obowiązków.
Wśród uprzywilejowanych środków znalazło się także noszenie cudownego medalika niepokalanej. Medalik ten objawiła sama Matka Boża w Paryżu świętej Katarzynie Labouret.
Polecał on także, aby korzystać ze środków naturalnych, zwłaszcza z najnowszych zdobyczy techniki.
Pisał, wszelkie najnowsze wynalazki niechaj nasamprzód posłużą sprawie uświęcenia dusz przez niepokalaną.
Aby skutecznie realizować cele rycerstwa, święty Maksymilian założył w 1927 roku klasztor-wydawnictwo, który nazwał Niepokalanowem. W ciągu zaledwie 12 lat Niepokalanów osiągnął niebywały rozmach, który nawet dziś można porównać do działalności współczesnych koncernów prasowych.
Przed wojną oprócz książek wydawano tu 9 czasopism. Najbardziej znany jest Rycerz Niepokalanej, który przed wojną jednorazowo osiągnął nakład 1 000 000 egzemplarzy.
Inne czasopisma to Rycerzyk Niepokalanej, Mały Rycerzyk Niepokalanej, Milles Immaculate po łacinie, Informator Rycerstwa Niepokalanej, Biuletyn Misyjny, Echo Niepokalanowa i od 1935 roku Mały Dziennik.
Papież Pius XI 1 listopada 1934 roku poprosił episkopat w Polsce o utworzenie dziennika katolickiego. I Maksymilian jako syn Kościoła szybko odpowiedział na tę prośbę. Już w maju 1935 roku, czyli pół roku później, ukazuje się Mały Dziennik.
Był to dziennik informacyjny, ponadpartyjny, niezależny, pismo katolickie. Używa ono zdrowej sensacji, poucza wszystkich o wszystkim. Czytamy w ulotce.
Historycy polskiej prasy uważają, że zarówno Mały Dziennik, jak i Rycerz Niepokalanej były wyjątkowym sukcesem wydawniczym. Jeśli zestawimy nakład tylko 3 tytułów wychodzących z niepokalanowskiego wydawnictwa Mały Rycerzyk, Mały Dziennik i Rycerz Niepokalanej, to dadzą one połowę całej prasy katolickiej wydawanej w Polsce przedwojennej.
Święty Maksymilian nie tylko wiedział, co się dzieje w mediach, ale także interesował się nimi. Był jednym z pierwszych Polaków, który w 1938 roku w Berlinie brał udział w pokazie telewizji. W 1938 roku Maksymilian nadał w Niepokalanowie pierwszą audycję radiową. Niestety za jego czasów radio to nie miało szans rozwoju, gdyż kilka miesięcy później wybuchła II wojna światowa.
W okresie międzywojennym święty Maksymilian z całą pewnością należał do osób, które potężnie ewangelizowały poprzez media. W jakiś sposób położył podwaliny współczesnej ewangelizacji.
Chociaż nie opracował żadnego schematu ewangelizacji świata poprzez media, to jednak w jego działalności można dostrzec kilka ciekawych cech.
Jego pragnieniem było, aby każdy kraj posiadał swój Niepokalanów na wzór polskiego, czyli potężnego ośrodka ewangelizacyjnego, który używałby wszystkich dobrych środków, zwłaszcza tych najnowocześniejszych, w celu zdobycia całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.
W jego założeniu wszelkie wynalazki miały służyć sprawie Kościoła i ewangelizacji. Nie bał się nowych technik. Wręcz przeciwnie, poszukiwał ich. Sam był uzdolniony i jeszcze w 1918 roku wynalazł etereoplan. W niepokalanowskim klasztorze był specjalny dział, w którym pracowali bracia nad wynalazkami.
Wiedział i rozumiał, że opieszałość w tym względzie sprawi, że, jak mawiał, ludzie źli wykorzystają wynalazki w złych celach. On zaś chciał, aby wszystkie nowe techniki służyły najpierw Bogu.
Myślał też o tym, aby do korportażu czasopism używać samolotów, dlatego wysłał dwóch braci na kurs pilotażu.
Święty Maksymilian wiedział też, że Niepokalanów jako ośrodek prasowy musi być opiniotwórczy. Liczne ataki kierowane pod adresem Niepokalanowa świadczą o tym, że czasopisma przez niego wydawane, głównie Mały Dziennik, pełniły taką rolę.
Kardynał Stefan Wyszyński już po wojnie tak pisał o świętym Maksymilianie. Miliony zeszytów rycerza Niepokalanej zapisane przez ojca Maksymiliana, rozrzucone po całej Polsce, były niemal jedyną krzepiącą nas lekturą w czasie długoletniej wojny. Co więcej, on przygotował Polskę na zbliżające się wielkie dni tysiąclecia naszego chrześcijaństwa.
Maksymilian wiedział, że przeciwnicy Kościoła, obyczajów i moralności są silni, gdy działają wspólnie. Dlatego też czuł potrzebę, aby media katolickie współpracowały ze sobą.
Doskonale wiedział też, że media katolickie muszą być dobre, ogólnodostępne i tanie. Dlatego też Mały Dziennik był najtańszym dziennikiem. Jego cena wynosiła tyle, co cena jednej bułki, kosztował tylko 5 groszy.
Kładł też duży nacisk na reklamę. Gdy rycerz wychodził w nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy, to aż około 300 tysięcy było przeznaczone na reklamę.
Maksymilian wiedział dobrze, że media nie mogą być używane przez katolików tylko jako środek czy narzędzie ewangelizacyjne. One muszą stać się miejscem ewangelizacji, to znaczy miejscem modlitwy, katechezy, świadectwa życia.
Dlatego utrzymywał on żywą więź z czytelnikami. Każdy mógł się podzielić świadectwem swojego życia. Do dziś najpopularniejszym działem w Rycerzu Niepokalanej są podziękowania Matce Bożej za udzielone łaski.
Od świętego Maksymiliana możemy uczyć się, że media mają mówić o wartościach chrześcijańskich i patriotycznych jasno, prosto i odważnie. Tylko tak użyte media mogą pomóc w budowaniu cywilizacji miłości.
Oczywiście, aby takich używać, trzeba mieć jasno wytyczony cel i ideał życiowy. Dla świętego Maksymiliana tym ideałem była Niepokalana. Wszystko było jej oddane.
Ojciec Maksymilian, choć umarł, nadal żyje i oddziaływuje poprzez pozostawione po sobie dzieła, głównie rycerstwo i Niepokalanowy. Jego życie można streścić jednym zdaniem.
Życie ofiarne, nacechowane miłością do Niepokalanej.
Z miłości do Niepokalanej wypływał cały jego zapał. Dziś wielu pyta, co robić, gdyż nasze rodziny, nasza przyszłość jest zagrożona. Święty Maksymilian daje odpowiedź. Miłować. Tylko miłość uratuje ludzkość. Dziś rycerstwo Niepokalanej obecne jest w 50 krajach na wszystkich kontynentach. Liczba członków, która w 1939 roku w Polsce wynosiła około 1 000 000 osób, obecnie przekracza 2 miliony osób.
Święty Maksymilian, jego dzieło do dziś budzi duże zainteresowanie i to nie tylko katolików. Doczekał się on licznych opracowań biograficznych i naukowych w wielu językach, wciąż powstają nowe.
Aby lepiej poznać spuściznę i duchowość świętego Maksymiliana, co 4 lata organizowane są międzynarodowe kongresy kolbiańskie.
Poznaniu życia i działalności służą też wystawy. Jedną z nich możemy obejrzeć w Zduńskiej Woli, odwiedzając dom, w którym święty przyszedł na świat.
Na świecie istnieje kilka rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych, które prowadzone są w duchu świętego Maksymiliana.
Dziś Rycerz Niepokalanej ukazuje się w przeszło 17 językach.
Istnieje 7 instytutów żeńskich i 5 męskich życia konsekrowanego, żyjących duchowością ojca Maksymiliana i nieustannie powstają nowe dzieła.
Trudno jest też ująć w liczby ilość pomników dedykowanych temu świętemu, placów czy też ulic, nie mówiąc już o kościołach czy kaplicach, których jest około 200, z czego około 150 w Polsce.
Kult tego świętego jest żywy i zachwyca. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że święty Maksymilian nie jest postacią, którą dałoby się opisać, posegregować i odłożyć na półki, gdyż on zawsze będzie wychodził z półek i jest to prawda.
Sekretu jego życia należy upatrywać w jego oddaniu się Niepokalanej. Dzięki całkowitemu zawierzeniu się Maryi Maksymilian jest żywy, a dzieła, jakie pozostawił oraz te, które nadal powstają, zachwycają, przemieniają świat, gdyż dzięki nim człowiek staje się bardziej człowiekiem.
Dzieło ojca Maksymiliana nie kończy się ani na rycerstwie, ani na Niepokalanowach, ale trwa. Trwa przez pamięć i zainteresowanie jego osobą i duchowością. Świadczą o tym łaski duchowe i doczesne, które za jego wstawiennictwem niezliczone osoby otrzymują od Boga. Te łaski mówią chyba najlepiej o czci i działalności świętego w ludzkich sercach i umysłach.
Na uwagę zasługują liczne instytucje o charakterze kulturalno-oświatowym, charytatywnym czy apostolskim, którym patronuje święty Maksymilian. Ten święty jest patronem m.in. rodzin naszego trudnego wieku, obrońców życia, dziennikarzy, drukarzy, wydawców, radioamatorów, krótkofalowców, esperantystów, strażaków, kolejarzy, hutników, energetyków, lotników, honorowych dawców krwi, ruchu trzeźwościowego i wielu innych.
Święty Maksymilian jest też patronem kilku miast, do których należy też Zduńska Wola. Tu kult świętego jest wciąż żywy i mocny, ale o tym powie pan Sławomir.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Mówili siostra Teresa Michałek, przełożona sióstr mniejszych Maryi Niepokalanej w Polsce oraz ojciec Piotr Lenart, redaktor naczelny Rycerza Niepokalanej. I właśnie w tej chwili jeszcze poprosimy pana Sławomira Józefiaka, sekretarza Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, a ja już przypomnę numery telefonów dla wszystkich, którzy będą chcieli włączyć się do naszej rozmowy. 823 27 30 823 27 30 oraz 824 79 28 824 79 28, kierunkowy 043. Bardzo prosimy.
Kult jest to najwyższe uwielbienie składane Bogu przez człowieka lub społeczność. Jest jednocześnie dziękczynieniem za wszystko, co Bóg uczynił człowiekowi. Wyrazem tego przeżycia są obrzędy kultyczne oraz kult społeczny. Właśnie taką wielką wdzięczność Panu Bogu jesteśmy zobowiązani za świętego Maksymiliana. Kult świętego Maksymiliana w Zduńskiej Woli rozpoczął się bardzo wcześnie. Wiele przejawów kultowych można datować na długo jeszcze przed beatyfikacją ojca Maksymiliana. Właśnie kilka elementów kultu społecznego odnoszącego się do świętego Maksymiliana chciałbym przywołać. 8 stycznia 1998 roku, a więc dokładnie w 104. rocznicę urodzin świętego Maksymiliana, biskup włocławski Bronisław Dębowski w oparciu o decyzję, uchwałę Rady Miejskiej oraz przychylając się do licznych próśb wiernych organizacji społecznych, ruchów, stowarzyszeń, organizacji politycznych, duchowieństwa, władz świeckich, zatwierdził wybór świętego Maksymiliana Marii Kolbego na patrona uboga dla miasta Zduńska Wola. Już 6 lutego 1998 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów tę decyzję biskupa włocławskiego zatwierdziła. Od 1998 roku, 10 października, więc rocznica kanonizacji świętego Maksymiliana Marii Kolbego, jest w Zduńskiej Woli uroczystym dniem patrona miasta. 24 listopada 2000 roku Rada Powiatu Zduńskowolskiego ustanowiła herb powiatu, na którym znajduje się postać świętego Maksymiliana trzymającego dwie korony, białą i czerwoną, oraz uwidoczniony jest numer obozowy 16670. Od 11 lat w październiku, w obrębie rocznic beatyfikacji, czyli 17 października i kanonizacji 10 października, organizowane są przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Ośrodek Pamięci Świętego Maksymiliana, parafie zduńskowolskie, Dni Świętego Maksymiliana, których zasadniczym celem jest przybliżenie i uczczenie przez liturgię, koncerty, wykłady, a nawet sport świętego Maksymiliana, jego dzieła oraz fenomenu świętości. Mówiąc o kulcie świętego, trzeba wspomnieć również o corocznej uroczystości rocznicy urodzin świętego Maksymiliana z udziałem pasterzy kościoła, licznie zgromadzonych wiernych, która odbywa się corocznie 8 stycznia. Przejawem kultu świętego jest również wiele powstałych dzieł materialnych na terenie miasta, których głównym twórcą jest ksiądz prałat Józef Nocny. Myślę o Ośrodku Pamięci Świętego Maksymiliana, który jest miejscem przede wszystkim rekolekcyjnym, ale również miejscem wielu działań na płaszczyźnie kultury, edukacji i formacji religijnej. Muzeum Dom Urodzenia Świętego Maksymiliana, który jest wierną rekonstrukcją pierwotnego budynku, w którym przyszedł na świat święty Maksymilian, to kolejny wyraz odnoszący się właśnie do kultu świętego Maksymiliana. Powstały przecież z trudem, bo ówczesne władze poprzedniego systemu totalitarnego chciały doprowadzić do wyeliminowania wszelkich śladów obecności świętego Maksymiliana w Zduńskiej Woli, w tym domu, w którym święty Maksymilian przyszedł na świat. Wreszcie trzeba wspomnieć o wielu pielgrzymkach przybywających tutaj do miasta urodzin świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Pielgrzymkach z całej Polski, ale i licznych pielgrzymkach z wielu krajów Europy, Ameryki, a nawet Japonii.
Księże prałacie, jeszcze słowo do tych wspomnianych dzieł.
Trudno cośkolwiek dodać, bo było tak wiele różnych informacji. Ja tylko mogę wyrazić swoje wielkie pragnienie, by ten kult świętego Maksymiliana w ogóle nie tylko w Zduńskiej Woli, ale w całej Polsce i za granicą rozwijał się jak najszerzej. Bo to jest patron naszych trudnych czasów. I czuję się jego wielką siłę, jego wielką moc, dlatego zachęcam do korzystania z wstawiennictwa świętego Maksymiliana w życiu każdego z nas.
823-27-30, 823-27-30 oraz 824-79-28, 824-79-28, kierunkowy 043. Jest z nami jeszcze pan Władysław Piotrowski, przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego i naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli.
Z wielką radością pozdrawiam radiosłuchaczy. I cóż, jako mieszkaniec Zduńskiej Woli chciałbym powiedzieć o tym miejscu, o którym siostra, ojciec wspominali, o Zduńskiej Woli jako mieście urodzenia świętego. Bo przecież każdy z nas, bez względu na to, w jakim wieku obecnie się znajduje, kto z sentymentem sięga do miasta, do miejsca swojego urodzenia, do domu, do ulicy. Gdy w roku 1994 odbywaliśmy uroczystości związane ze stuleciem urodzin świętego Maksymiliana, arcybiskup Kazimierz Majdański, będąc jednym z koncelebransów, zadał pytanie, co może być dobrego ze zduńskiej woli. Arcybiskup nawiązał do zawartego w Ewangelii świętego Jana pytania o miasto rodzinne Pana Jezusa. Co może być dobrego z Nazaretu? I stwierdził dalej, Pan Bóg ma swoje własne plany, często zupełnie odmienne od planów człowieka, a najbardziej lubi to, co skromne i ukryte, tak właśnie jak rodzinny dom Syna Bożego. Tu w zduńskiej woli był taki rodzinny dom, skromny i ukryty. Ten rodzinny dom to najpierw dom młodych małżonków, Marianny i Juliusza. I drodzy Państwo, ten dom tętni życiem. Ten dom dzięki księdzu prałatowi oraz ówczesnemu biskupowi włocławskiemu, obecnemu metropolicie gnieźnińskiemu, odzyskał swój blask. Żyje, funkcjonuje, jest domem otwartym, domem, w którym są piękne pomieszczenia, w którym centralnym miejscem, tak jak w czasie życia młodych małżonków, była kuchnia, piec, na którym stoją garnki, patelnie, czajniki, stół, na którym jest chleb, są owoce. Ten dom był, jak czytamy w relacjach tych, którzy należeli do rodziny Kolbów, domem żywym, domem bardzo otwartym, domem gościnnym, domem, w którym było wszystko to, o czym słyszeliśmy wcześniej. Była radość życia, była religijność głęboka, było poszukiwanie odnalezienia się w tej złożonej kulturowo zduńskiej woli. Warto przecież pamiętać o tym, że Juliusz Kolbe wywodzi się, jego potomkowie wywodzą się z narodu niemieckiego. A więc tutaj szukali tego swojego miejsca, jak gospodarnie żyć, jak wychowywać dzieci, jak sprostać tym wszystkim trudom życia, które na przełomie tamtego czasu pojawiały się. Myślę, że nawiążemy jeszcze dalej w tych rozmowach, bo przecież właśnie ten Maksymilian sprzed lat znajduje konkretne odbicie w rzeczywistości dzisiejszej i w sytuacji wielu rodzin, tych tutaj z duńskowolskich i z najbliższej okolicy.
A teraz posłuchamy też naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maria, halo. Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tutaj do audycji.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu. Tadeusz z Krakowa. Dla mnie święty Maksymilian Maria Kolbe, z kim co remontuje się Maryi, tak bezgranicznie. I też często czytam Rycerz Matki Maryi Niepokalanej. I chciałem właśnie zapytać się, jak rodziło się to takie oddanie się bezwarunkowe Maryi, takie zawierzenie się i czego on nie powinien uczyć święty Maksymilian w moim życiu, żebym też tak sam ufał, wierzył, jak święty Maksymilian całkowicie oddany być Maryi. Też taki, kiedyś słyszałem taki przykład, że tam przy produkcji zacięły się tam maszyna, ktoś tu stanęli, no i przyszedłem do świętego Maksymiliana, ci pracownicy mówią, że przestało działać i że teraz trzeba będzie naprawiać. A święty Maksymilian mówi, no to ja idę na modlitwę i zaraz wracam. I po modlitwie, jak wrócił, to zaczęło wszystko działać. I że właśnie to działo się tutaj już za jego życia. I to właśnie z nami takim wzorem, że on zawierzył całkowicie Maryi i że Maryi jakby go prowadziła w jego życiu. Też tak bym chciał właśnie, żeby jakoś tak na święty Maksymilianie, żeby moje życie było też takie oddane bez reszty Maryi. Też chciałam o to prosić, taką refleksję na ten temat. Bóg zapłać, serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Ojciec Piotr czy siostra? Proszę bardzo.
No, święty Maksymilian odkrywał Maryję, już jak wspominaliśmy, z domu rodzinnego. Tutaj to wychowanie, zwłaszcza pobożność Maryjna jego mamy, już rodziła, to okupienie figurki niepokalanej, objawienie też Maryi z dwiema koronami. Ale myślę, że najpełniej doświadczył mocy Matki Bożej na przykładzie nawrócenia świętego Alfonsa Ratisbonne, Żyda, który był zaciekłym wrogiem, można powiedzieć, religii, szczególnie katolickiej. Nawrócił się dzięki modlitwie swojego przyjaciela, który wręczył mu cudowny medalik. I to nawrócenie, ta opowieść o nawróceniu tego Żyda Ratisbonne wywarła głębokie wrażenie na świętym Maksymilianie i odkrył, że jak ratować ludzi, jak przybliżyć do Boga, zwłaszcza też niewierzących czy ateistów, to Matka Boża ma taką siłę. Ona potrafi nawet właśnie takiego jak Ratisbonne przyprowadzić do wiary, to znaczy, że potrafi i wszystkich. Stąd myślę, że tak bardzo mu umocniła jeszcze to oddanie się Matce Bożej, to objawienie oraz to, że doświadczył, że właśnie posługując się cudownym medalikiem można u Boga wyprosić taką też łaski, szczególnie to nawrócenie.
Siostra Teresa.
Święty Maksymilian, chyba trzeba zwrócić uwagę, że na własnej skórze doświadczył opieki Matki Bożej, co było w Rzymie, kiedy studiował przed święceniami do diakonatu, został uzdrowiony dzięki Matce Bożej, konkretnie dzięki wodzie z Lourdes. Gdyby nie to uzdrowienie, nigdy nie zostałby kapłanem. Chodziło o to, że kość u jego kciuk, u jego prawej ręki psuł się. Wiadomo, że wtedy groziła mu amputacja i gdyby ten palec był amputowany, nigdy kapłanem by nie został. Ale na pewno jego zbliżanie się do niepokalanej rodziło się bardzo powoli. Sam fakt, że on sam po wielu, wielu latach pisał, że zawsze chciał służyć Matce Bożej i to zrodziło się gdzieś tam w domu rodzinnym, gdzieś też po tym objawieniu się Matki Bożej, o którym nikomu nie wspominał. Jego mama opowiedziała to już po jego śmierci. Ale wiemy, że sam myślał, że będzie to służba gdzieś na wojnie, służba militarna, a dopiero później powoli zrozumiał, że chodzi to o taką służbę duchową i chodzi o świętość. I wytyczył sobie jako swój cel oddanie Bogu jak największej chwały poprzez uświęcenie przede wszystkim swoje własne.
823, 27, 30 i 824, 79, 28. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Joanna z Bogatyni. Witam serdecznie wszystkich w studiu.
Witam.
Muszę przyznać się, że nie tak dawno, bo 15 września odwiedziłam moją, powiem tak, rodzinną zduńską Wolę i właśnie dom, w którym urodził się ojciec Maksymilian. Naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem. Jeździłam tam od lat, powiem, dziecięcych praktycznie i dopiero teraz udało mi się tam dotrzeć. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy się opiekują tym domem, niesamowicie dbają o turystów i można nawet szczerze od serca porozmawiać na temat ojca Maksymiliana. Tak też ja zrobiłam i naprawdę to, co mnie w tym człowieku zachwyciło, to jest to, że oddał on życie za swojego bliźniego. To jest niesamowity czyn, to jest godne uwagi. Nie znam ludzi, którzy by tak samo postąpili jak on. Myślę, że za to powinniśmy cenić ojca Maksymiliana najbardziej. Za tą jego postawę. Zduńska Wola jako miasto jest naprawdę bardzo przyjazna, ludzie bardzo serdeczni. Naprawdę warto tam wracać, warto odwiedzić ten dom. Tutaj kieruję te słowa do wszystkich słuchaczy, którzy jeszcze tam nie byli, bo wychodząc z tego domu, przekraczając ten próg już, mówi się, że ja tu wrócę za rok. Ja na pewno tam wrócę za rok przy najbliższej okazji. Sama osobiście złożyłam intencję w księdze pamiątkowej o opiekę Maksymiliana nad budową kościoła właśnie pod jego wezwaniem tutaj w Bogatyni. I myślę, że z jego pomocą księdzu proboszczowi i wszystkim parafianom to dzieło na pewno się uda jak najprędzej wznieść. To takie moje skromne zdanie i on jest moim wzorem, jeśli chodzi o oddawanie się Marii. Nie wyobrażam sobie dnia, końca dnia bez modlitwy różańcowej i zawsze za wzór, gdy odmawiam różaniec, biorę sobie właśnie ojca Maksymiliana. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pan Władysław Piotrowski.
To piękne świadectwo dla nas, mieszkańców Zduńskiej Woli, ale dla także wszystkich słuchaczy. Miło było usłyszeć, że zduńskowolanka powraca do swojego miasta, powraca do domu świętego Maksymiliana i czuje się w nim tak, jakby była w domu państwa Kolbów. Wracając jeszcze do poprzedniego telefonu, warto przypomnieć, że życie rodzinne rodziny świętego Maksymiliana wyznaczała w sumie ciężka praca. Od 6 rano do 8 wieczorem z półgodzinną przerwą na śniadanie, z godzinną na obiad i około kwadransową na podwieczorek. Ten czas wypełniały nie tylko przerwy na posiłek, na odejście od warsztatu pracy, ale także właśnie na modlitwę. Jeżeli nasz wcześniejszy słuchacz podkreślał to powiązanie życia ze świętością, to właśnie znowu to było to środowisko rodzinne. To było to ciepło, ta serdeczność, ta głęboka wiara małżonków w Boga, w sens powierzenia wszystkich swoich spraw, w swojej pracy, swojego życia właśnie w ręce Niepokalanej.
Dziękujemy bardzo. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię z Pawianic, parafii Maksymiliana Kolbego.
O proszę, pięknie, Wanda. Witamy.
Teraz myśmy mieli w niedzielę wielką uroczystość rodzin katolickich. W ogóle zjazd rodziny z decyzji łódzkiej. Było bardzo uroczyście. Był kardynał Macharski. Bardzo pięknie mówił o rodzinie, której się wychowywał Maksymilian Kolbe w Fabianicach. Tutaj żył 10 lat, od 3 roku do 10. I tu właśnie w kościele Mateusza Świętego otrzymał właśnie widzenie Matki Bożej przed jej obrazem. I tu otrzymał właśnie te dwie korony, białą i czerwoną. I zostamy właśnie z nim. Uczymy się na jego rodzinie, jak żyć po katolicku, jak się modlić. I właśnie szczególnie najwięcej jest różaniec. A ja należę do apostolatu maryjnego, cudownego medalika. I ja, kiedy jestem, tylko mam możliwość, to rozdaję cudowny medalik. Wszystkim, nie tylko mogę. To byłam w Kaliszu we czwartek, rozdałam dużo medalików cudownych. Gdzie tylko jestem, na jakiejś gdzieś w Częstochowie, jak rodzina Radia Maryja, czy w Toruniu jestem, to wszędzie rozdaję cudowne medaliki. I ludzie chętnie wyciągają ręce, nieraz mi braknie, to jeszcze wołają, żeby dać im cudowny medalik. I to jest radosne dla Matki Bożej, bo ona przez cudowny medalik udziela dużo łask ludziom, bo to tak nawet w takiej pieśni jest, do cudownego medalika. Włóż cudowny medalik na szyję, a wnet poczujesz ciepło Matki Bożej, Niepokalanej. I to rozszerzam, to, gdzie tylko mogę, żeby ten cudowny medalik jak najwięcej ludziom łaski udzielił. Zdrowia, tak duszy, jak i ciała, bo dużo jest takich świadectw, które gdzie nawet ktoś jest niewierzący, nawet w szpitalu ciężko chory, a jest uporny do sakramentu pokuty. To gdy się włoży mu pod łóżkę nawet i się modli za niego, to dużo jest właśnie w ostatnich chwilach życia nawrócenie do sakramentu pokuty. I nawet mam świadectwo swojej rodzinie. Dałam bratu swojemu cudowny medalik i kiedy jechał samochodem i ktoś wyjechał z podrzędnej ulicy i wepchnął mojego brata do rowu. I samochód był tylko oszkodzony, a bratu się nic nie stało. Więc to wszystko jest łaska Boża od Matki Niepokalanej, której właśnie Maksymilian Kolbe przekazał cudowny medalik.
Dziękujemy pani serdecznie.
Ja jestem Wanda z Pawianic.
Bóg zapłać pani Wanda, z Bogiem. Siostra Teresa Michałek.
Dziękujemy bardzo za świadectwo. Dla świętego Maksymiliana rzeczywiście cudowny medalik był tak zwaną kulką na zło i mówił, że każda osoba powinna być uzbrojona w cudowny medalik i go dawać. A różaniec był też szczególnym narzędziem, o którym on sam mówił jako o broni każdego rycerza niepokalanej, każdej osoby. I chyba szczególnie w tym miesiącu, październiku, powinniśmy za tą broń chwycić.
Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Weronika z Bielska Białej, z parafii świętego Maksymiliana Maria Kolbego.
Witamy serdecznie.
Tak, ja chciałabym powiedzieć, właściwie trzy takie sprawy poruszyć. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie do Zduńskiej Woli, ponieważ tam nie byłam. Natomiast byłam z moją babcią, która w tej chwili skończyła 102 lata, już w tej chwili zmarła. Ale byłyśmy w latach 60. w Niepokalanowie, jeszcze w tym czasie, kiedy ojciec święty Maksymilian nie był nawet beatyfikowany. Ale tak ta podróż do Niepokalanowa zachwyciła nas, i że święty Maksymilian stał się po prostu patronem naszego życia. Babcia w niedzielę palmową umierała i tak cudownie umierała. My mamy bardzo liczną rodzinę, że właśnie z tym aktem do Niepokalanej, własnymi słowami, tym aktem świętego Maksymiliana, przepięknie, znaczy wymawiając go, umierała. Drugą sprawą to chciałam powiedzieć, że te słowa świętego Maksymiliana, tego wspaniałe myśli, oprócz tego, że tylko miłość jest twórcza, ale te słowa, które mówił, że najpierw czyń to, co obowiązkowe, później to, co pożyteczne, a na końcu to przyjemne. Ja wychowałam całą czwórkę swoich dzieci, proszę mi wierzyć, właśnie na tym haśle, kiedy właśnie, żeby to obowiązkowe, później czyń to, co pożyteczne, to te działania dzieci w różnych organizacjach, w Dzieciach Marii, w papieskich dziełach misyjnych, w Dzieciach Marii. I udało się tyle wywieźć dzieci, autobusy całe do Niepokalanowa. To druga sprawa i młodzieży, bo jestem starą nauczycielką, już emerytowaną, i młodzieży w szkole, w liceum. To samo, w pracy wychowawczej. Właśnie to ten ideał świętego Maksymiliana udało się przekazać. A jeszcze kolejna sprawa, to co nawiązując do tej pani, która mówiła o cudownym medalniku. Mnie też zachwyciła ten cudowne nawrócenie Ratisbona i to ta fascynacja tym medalikiem. Byłam i w Paryżu właśnie tam na Dibak i u świętej Małgorzaty Arakong i później to właśnie, tak jak ojciec święty Maksymilian mówił, że nawet dla tych, którzy nie wierzą, że czasami jeżeli nawet on nie chce, bo tak jak było właśnie z tym nawróconym Ratisbon, nawet jeżeli on by nie chciał, to spróbuj mu dać. Ja tak zrobiłam, będąc w Londynie u pani Żydówki, która przeżyła cały Holokaust. Oczywiście była rozgoryczona na cały świat i to książkę można napisać, nie chcę o tym tego mówić, tylko byłam na wakacjach jako nauczycielka, bo mnie proszono, bo nikt nie chciał przy niej być. Proszę mi wierzyć, wszyscy mówią, że stara Żydówa. A ja dotarłam, to ja mówię, to trzeba takiej zgagi, trzeba dotrzeć było do jej duszy, ale w jedne wakacje zaszyłam wszędzie jej medaliki, do szlafroka, wszędzie pod poduszkę zostawiłam, a w roku następnym, proszę mi wierzyć, przyjechałam do niej, bo mnie bardzo prosiła, nawet zostawiłam dzieci, tak mi to było kosztem, przyjechałam do niej i proszę mi uwierzyć, że zrobiłyśmy sześć ksiądz przed jezuita, zrobiliśmy pięć sobót miesiąca, dziewięć piątków miesiąca i pojechałyśmy do Lourdes. Gdy cała elita żydowska, proszę mi wierzyć, bardzo ich szanowałam, ale walczyła o to, żeby żeby na Majorkę pojechać, że ja mogę siedzieć, nic nie robić, żeby 2 miesiące, ale żeby nie. Ale pani Diana Wilson powiedziała, a ja chcę pojechać do Lourdes. I pojechałyśmy do Lourdes. I w Lourdes na kolanach ją prowadziłam wózkiem i powiedziała, tutaj nauczyłam się modlić. Ona Żydówka. Przyjęła chrzest, przyjęła komunię. I umarła szczęśliwie na... Później jeszcze moja córka była przy niej, moja mama i na rękach. A kiedy później cała ta elita przyszła na pogrzeb, pytała się mojej mamy, pani Emilio, to pani lubi Żydów? Mówi, nie, ja ich kocham, bo Jezus był Żydem. I umarła szczęśliwa na rękach mojej mamy. Więc chciałam to tylko tyle powiedzieć, no już może trochę za długo, ale na zakończenie, ponieważ święty Maksymilian jest moim osobistym patronem i moich dzieci także. Więc chciałam tylko zaśpiewać, jeżeli jeszcze można, przynajmniej jedną zwrotkę o bohaterze. O ty, któryś chciał podbić świat dla Maryi jednym tak. O ty, któryś chciał podbić świat, jak szalony biegnąc pod wiatr, walcząc słowem i modlitwą, dla Maryi nic nie licząc. O ty, któryś chciał podbić świat, dla Maryi jednym tak. Bohaterze naszych czasów, uproś miłość dla Polaków. Tam u tronu Matki Boga, proś za nami w trudach, trwogach. I nie grodzą się szaleńcy, dla Maryi nic nie szczędząc. I niech będzie polska ziemia płodna w dobroczynnym święta. O ty, któryś zadziwił świat, żeś powiedział śmierci tak. O ty, któryś zadziwił świat, żeś zrozumiał słowo brat, żeś się oddał śmierci w ręce, trwał z radością w poniewierce. O ty, któryś zadziwił świat, jednym wielkim tak. Szczęść Boże, Bóg zapłać, przepraszam za chaotyczną wypowiedź, ale naprawdę z serca przekazuję wszystkim pozdrowienia i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Ojciec Piotr Lenart.
Dziękuję bardzo Pani Weronice za, można powiedzieć, pewnym rodzaju pochwałę misterium śmierci, ponieważ rzeczywiście Maksymilian umierał w bunkrze głodowym pogodnie, w tym miejscu kaźni, odchodził jako ostatni. Z takim rozpromienionym obliczem już pewnie w jakiś sposób przeżywał tą jedność z Bogiem w tym największym cierpieniu głodowym. I myślę, że Maksymilian też może być i jest na pewno patronem dobrej śmierci, tym jemu zawierzając, czy na jego wzór zawierzając Maryi, idąc tą drogą, zapewne śmierć staje się po prostu tylko przejściem. Tak jak Jan Paweł II przeszedł do domu Ojca, tak my z tą radością idziemy na spotkanie z Ojcem i nie boimy się śmierci, nie boimy się o niej mówić, bo idziemy na spotkanie z tą, której żeśmy się oddali, która jest z nami, która nas prowadziła całe życie i teraz prowadzi nas do Pana Boga. Za to dziękuję właśnie, że o umieraniu Pani tak nie bała się mówić, tak radośnie, tak pogodnie. To jest po prostu niezwykłe i bardzo rzadko się spotyka.
Dziękujemy serdecznie. Pan Sławomir Józefiak.
Pani Weroniko, bardzo serdecznie chcę podziękować właściwie za to świadectwo Pani dotyczące wychowania dzieci. Dziś tak wiele problemów mamy codziennych z tym właśnie, z tą kwestią wychowania dzieci, a przecież wzory są właściwie w zasięgu ręki. Właśnie rodzina Kolbów. Przecież bardzo prosta decyzja, wydawałoby się, podjęta chociażby związana z miejscem zamieszkania. Ze względu na negatywny wpływ środowiska Kolbowie przenoszą się z Łodzi do Pabianic. Myślę, że tego typu prostych świadectw odnoszących się właśnie do świętości właściwie tak nieodległej, bo świętych naszych czasów dzisiaj potrzeba. Nie szukania wielkich, skomplikowanych systemów wychowawczych, a właśnie pokazywania prostoty świętości.
823 27 30 i 824 79 28 kierunkowy 043. Za chwilę, księże Frałacie, bo czeka już słuchacz. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Wielkopolski, z parafii Wysoka. Też właśnie Wysoka ma patrona Maksymiliana Marii Kolbego. Chciałabym pozdrowić ojca Piotra i wszystkich w studiu. Serdecznie się kłaniam. Chciałabym kilka słów mówić o Maksymilianie Marii Kolbe. Po prostu tu mam książkę i tak wyczytuję jego słowa, że taki bardzo był oddany i niepokalany. I kiedy towarzysze jego mówili, po prostu jego bracia, czy jest szczęśliwy, zanim jeszcze był aresztowany, to on powiedział: tak, ale mimo wszystko, że będą krzyże, będą cierpienia. I to jeszcze więcej utrwala władcy w miłości do niepokalanej. A będąc w obozie, bardzo tak był dla swoich braci, dzielił się wszystkim, chlebem, wszystkim i nigdy nie pozwolił, żeby coś złego mówić na matkę, czy w ogóle prosił, żeby się modlić do niepokalanej. I zachował się właśnie jego list do matki z dnia 15 czerwca 1941 roku, który tak pisał, przepisował po niemiecku, bardzo mądrze. Może ja przeczytam: kochana mamo, z końca maja przyjechałam z transportem do obozu w Oświęcimiu. Powodzi mi się dobrze, bądź spokojna, mamusiu. Nie troś się o mnie, ani o moje zdrowie. Bóg jest wszędzie obecny i z wielką miłością czuwa nad wszystkim i nad wszystkimi. Lepiej, żebyś na razie do mnie nie pisali, gdyż nie wiem, jak długo tu zostanę. Bardzo takie słowa mądre pisał, bo wiadomo, że po niemiecku, bo inaczej, także po prostu dawał im otuchę, zawsze na każdym miejscu. I też jestem, mam cudowny medalik, noszę bardzo ojca Maksymiliana Marii Kolbego, kocham, modlę się, kiedy jestem w Oświęcimiu, widzę ten jego numer 16670, często klękam, modlę się. Tak sobie pomyślałam, właśnie te cierpienia, to wszystko, kiedy właśnie też założył małego rycerza i też do stacje takie, to myślę to tak, że nasz ojciec dyrektor też te krzyże znosi i właśnie to jeszcze go więcej utwierdza do miłości do naszej Matki Bożej. No może tyle, a na marginesie, jeśli ojciec Piotr pozwoli, to wróciłam ze pielgrzymki szlakiem Ojca Świętego i spotkałam ojca siostrę przełożoną zakonną Aleksandrę, którą bardzo pozdrawiam i się cieszę, że właśnie spotkałam, że mogę powiedzieć, że jesteście Bogu oddani. No i to wszystko. Serdecznie się kłaniam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie. Tylko tak tytułem sprostowania, nie przełożoną, bo przełożoną jest tam siostra Magdalena. Tak, ale w domu w Wadowicach. Ksiądz prałat prosił wcześniej o głos. Ksiądz prałat Józef Nocny.
Ja chciałem się jeszcze ustosunkować do wypowiedzi pani Weroniki, bo ona poruszyła bardzo ważny i aktualny temat modlitwy za grzeszników. Tak mi się wydaje, że o tym wezwaniu do modlitwy za grzeszników, o co prosiła Matka Boża w Fatimie, my często zapominamy, a przecież to jest jedyna droga pomocy tym ludziom, którzy są z dala od Pana Boga. Dlatego popieram i apeluję jednocześnie o taką modlitwę i to szczególnie za wstawiennictwem świętego Maksymiliana. A panią Weronikę chciałem poinformować, że do Niepokalanowa jest piękna droga przez Duńską Wolę.
Właśnie. I koniecznie wtedy trzeba nawiedzić sanktuarium tutaj i dom urodzenia świętego Maksymiliana. 823 27 30 824 79 28 kierunkowe 043. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Nowego Sącza.
Witamy Was.
Chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich tam uczestniczących w tej dyskusji dzisiaj. Chciałam dać świadectwo, może nie bezpośrednio z ojcem Kolbe, znaczy związane z ojcem Kolbe. Będąc w 69 czy 70 roku Oświęcim zwiedzając, będąc w bloku numer 11, oglądając zdjęcia, w pewnym momencie podszedł do nas Pan, trzymając w ręku trzy zdjęcia, takie jak były, tylko że oczywiście ogromnych rozmiarów, rozwieszone po całym długim korytarzu. podszedł i mówi do nas w ten sposób: ja powinienem wisieć tutaj razem, tak jak inni. Natomiast ja żyję, bo za mnie poszedł ktoś inny na śmierć. Minęły lata, kiedy oglądając, oczywiście nie mogłam z nim rozmawiać, on łkał, ja łkałam. Mówię: proszę bardzo, może pan zejdzie do biura i pan się dowie, jak ewentualnie pan ma reagować na te wszystkie sprawy. Po latach, kiedy uczestniczyłam w beatyfikacji Ojca Świętego przed telewizorem, w pewnym momencie kamera najechała. Był to pan Gajowniczek. Wraz z synami był na placu Świętego Piotra. Takie może jakieś krótkie, może takie jakieś niezdarne to moje świadectwo, ale takie jakieś naprawdę zostało we mnie to głębokie uczucie, że rozmawiałam z tym człowiekiem. Oczywiście już nie był na kanonizacji, bo nie żył, ale tamto spotkanie z nim bardzo mi utkwiło w pamięci. Dziękuję bardzo i życzę, aby ten, znaczy aby Ojciec Święty, znaczy Ojciec Maksymilian Kolbe miał nas zawsze w swojej opiece. Jeszcze tylko chciałam dodać, że posiadam Rycerza Niepokalanej jeszcze sprzed wojny i zaraz po wojnie, także to jest moja jedyna taka jakaś pamiątka z tego okresu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie. Ksiądz prałat Józef Nocny.
No ja chciałbym sprostować, że pan Gajowniczek zmarł później. Ojciec Piotr wie dokładnie, rok czy dwa lata temu był pogrzeb w Niepokalanowie. A jednocześnie nie tylko uratował ojciec Kolbe życie panu Gajowniczkowi, ale również myślę, że jego nawrócenie to jest ten drugi cud.
Ojciec Piotr, tak, siostra Teresa.
Trzeba tu zaznaczyć, że może też w jakiś sposób nawiązać do wcześniejszej wypowiedzi na temat cierpienia, ponieważ Auschwitz kojarzy się z jakimś wielkim cierpieniem. Maksymilian na pewno był osobą, która była naznaczona krzyżem cierpienia. Od 1917 roku żył o 1/3 płuca. Właściwie cały czas to się w jakiś tam sposób przewija w jego korespondencji. Wynika to z korespondencji. Miał codzienne bóle głowy, wysoką gorączkę. Przebywał bardzo często na leczeniu gruźlicy w płuc w Zakopanem. Jednak wolą jakąś opatrzności Bożej nie zginął pierwszy w tym bunkrze głodowym, chociaż chyba tak powinno być, patrząc z jakiegoś naturalnego punktu widzenia. Człowiek schorowany, żyjący o jednym płucu, a jednak w tym bunkrze głodowym pomógł przejść wszystkim, którzy tam przebywali, do nieba, przygotował ich do spotkania z Chrystusem i on ostatni umiera. Dla niego cierpienie było okazją do szczególnego apostolatu. Wiemy, że w Niepokalanowie odwiedzał codziennie braci chorych, miał o nich staranie szczególne, do tego stopnia, że pierwszej zimy, kiedy jeden z braci zachorował, potrafił sprzedać kielich do odprawiania Eucharystii tylko po to, aby kupić temu bratu niezbędne leki. W późniejszym okresie odwiedzał wszystkich braci chorych, mówiąc, że cierpienie jest najskuteczniejszym apostolatem. I traktował każde cierpienie jako ten środek apostolski i najlepszym chyba sposobem czy dowodem jest to, co mówił do braci, kiedy wyjeżdżali do obozu w Ostrzeszowie. Kiedy mówił: cieszmy się i radujmy, ponieważ Niepokalana daje nam sposobność, abyśmy tam mogli apostołować. W tych warunkach, w jakich była Polska, nie moglibyśmy tam wyjechać, ponieważ Trzecia Rzesza nie dałaby nam pozwolenia na wyjazd i apostolstwo na terenie Trzeciej Rzeszy, a tu wywożą nas za darmo, dają nam jakiś dach nad głową i coś do zjedzenia.
Jako uzupełnienie wypowiedzi siostry Teresy, to chcę podkreślić, że św. Maksymilian chciał być w tym bunkrze. bo on rozumiał, czuł, że tym ludziom w tym strasznym cierpieniu będzie strasznie potrzebny, bo okazuje się, że śmierć głodowa jest jedną z najokrutniejszych śmierć. I ci ludzie umierali w strasznych bólach, strasznym cierpieniu, strasznych jękach. I święty Maksymilian tym ludziom był tam ogromną pomocą. On dlatego chciał też tam być.
Zaskakujące przecież tak z punktu widzenia osoby, która przeglądałaby biografię Maksymiliana, jest to, że w dniu 8 grudnia 1939 roku nastąpiło zwolnienie z obozu, o którym mówiła właśnie siostra.
Na pewno Maksymilian zawsze powtarzał i to chyba dotyczy się do wszystkich, również do dzieła, jakim jest Radia Maryja czy telewizja Trwam, że tam, gdzie jest dzieło Boże, gdzie jest Matka Boża, tam zawsze diabeł wsadzi swój ogon. A więc na pewno przy dziełach Bożych są też trudności. Jak mówił święty Maksymilian, niektórzy będą robić nam trudności nawet w dobrej wierze i nie trzeba się nimi przejmować, trzeba iść do przodu, oddając wszystko Matce Bożej. Jeżeli jej oddamy, to ona będzie to prowadziła.
Odbierzemy następny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Właśnie dzisiejszy ten temat wielkiego świętego, świętego Maksymiliana Kolbe, no nawet sam fakt, że przybrał on imię zakonne Maksymilian, to jest wielki święty, który no po prostu miał, stawiał sobie wielkie cele. A sam osobiście, no, czuję się często taki, ja zawstydzony mały wobec, no, wielkości tego wspaniałego, wielkiego, świętego, którego osobiście darzę, no, najwyższą estymą, największą czcią, szacunkiem. Naprawdę. I przede wszystkim był to święty, który oprócz tego kładł nacisk na świętość, wielką świętość osobistą, całkowicie oddane, oddanie niepokalanej i poprzez niepokalaną Chrystusowi Królowi. Właśnie on dostrzegał właśnie to, ja chciałbym bardzo mocno podkreślić, ogromną rolę mediów katolickich, właśnie poprzez media jako takie są neutralne, ale poprzez nie kto mówi, jeżeli mówi niepokalana, jeżeli mówi Pan Jezus, ci, którzy są mu bliscy, to jest wielka sprawa. Zwracał na to uwagę, że właśnie masoneria przejęła w ówczesnym świecie już przez wieki, no na przykład czy na Węgrzech, Włoszech, Niemczech, to ponad grubo, ponad połowę tam on daje wszystkie te dane w Rycerzu Niepokalanej, poczytałem przedwojenne numery, no w niektórych krajach do 70-80% media, no głównie właśnie prasa wtedy była opanowana przez masonerię, właśnie konkretnie przez masonerię. I tutaj szczególny ten jego nacisk, że Kościół musi, że niepokalana musi właśnie przemawiać przez media. Właśnie wtedy była prasa, bo taka była technika. Już dzisiaj na pewno, tak jak byłby, stworzyłby Radio Maria i uważam, że ojciec Tadeusz Rydzyk właśnie, który współcześnie, no jest niepokalana, dała mu dokładnie ten sam charyzmat. Tak samo świetnie rozumie rolę mediów katolickich i przecież i Radio Maria, telewizja Trwam i powiedzmy przed wojną widzę tą analogię, to mały dziennik, jako tutaj mamy ten nasz dziennik i te same kłopoty, tymi samymi absurdalnymi zarzutami obrzucany jest ojciec Tadeusz Rydzyk, a dokładnie tymi samymi absurdalnymi był obrzucany zarzutami święty Maksymilian Kolbe przed wojną, na przykład o antysemityzm obsądzany. No jak można osądzać antysemityzm człowieka, który codziennie modlił się z intencji Żydów, których tak bardzo ukochał, bo się przecież codziennie za nich modlił. Przecież ukrywał tysiące Żydów w czasie wojny i to był bezpośrednia przyczyna jego aresztowania. Także to jest ta wielka rola właśnie u świętego Maksymiliana, dostrzeganie roli mediów katolickich, ten wielki jego charyzmat właśnie, który jeszcze raz powtórzę, obecny ojciec Tadeusz Rydzyk, to nie jest żadne kazanie, jak zawsze ojciec mi mówi, tylko to jest rzeczywiście tak jest, to jest prawda, właśnie z ojcami redemptorystami kontynuują tą rolę, oczywiście rycerz niepokalany i ojcowie franciszkanie tak, ale jednak ten charyzmat jest potrzebny. I właśnie to dostrzeganie tej bardzo no, diabelskiej, można powiedzieć, roli masonerii, którą on no, wielokrotnie w Rycerzu Niepokalanej dostrzegał, opisywał, no i sam pisał o biednych masonach, w cudzysłowie, że są biedni ludzie opanowani przez złego ducha, którzy jemu służą. no a których, za których przede wszystkim trzeba się modlić, bo jednak on rzeczywiście mówił, że to jest walka nadprzyrodzona, a powiedzmy te środki typu media i tak dalej, to już z tego wynikają. I tutaj widzę właśnie tą wielką analogię tu między dziełem, które obecnie ze swoimi wspaniałymi współpracownikami prowadzi ojciec Tadeusz Ryzyk, właśnie tą rolę odgrywał święty Maksymilian Kolbe. Jego życie, no jak wiemy, wspaniale zakończone tym cudownym świadectwem. Nie ma większej miłości od tego, kto oddaje życie swoje za braci swoich. To jest wspaniałe, a jednocześnie miłujcie nieprzyjaciół waszych. To jest właśnie to drugie, które realizował w swoim życiu święty Maksymilian Kolbe. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze przesłanie. I do tego świętego w niebie no naprawdę możemy, bo po prostu on rozumie nasze problemy, on rozumie te sprawy mediów katolickich, on rozumie te niebezpieczeństwa masonerii, on jest w niebie, on jest naprawdę naszym wielkim orędownikiem i do niego się zwracajmy w wielu sprawach, bo on może nam pomóc. Ja jeszcze może na zakończenie powiem, jestem w Warszawie na Pradze, w parafii Matki Bożej Loretańskiej, z kolei proboszczem był drugi taki święty kapłan, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który no, trochę był starszy, trochę wcześniej się urodził od świętego Maksymiliana, ale też rozumiał wielką tą rolę mediów katolickich i założył siostrę Niepokalanki i właśnie tutaj im zwrócił uwagę i też prasę katolicką. Także tu jeszcze raz na zakończenie podkreślę tą wielką rolę katolickiej i Bożej prasy, Bożego Radia, Bożej Telewizji, że po prostu diabłu i jego współpracownikom, no bo niestety masoneria ukrywająca się pod różnymi i powiedzmy różne postacie może przybierać, no niestety to są współpracownicy diabła, no to niestety to są słowa świętego Maksymiliana Kolbego i właśnie za nich szczególnie się trzeba modlić, a jednocześnie no nie można dopuścić, żeby oni zmonopolizowali tutaj media, no to nie tylko media, bo to ekonomia i tak dalej, i cały współczesny świat. I właśnie ta walka, rycerz Niepokalanej, czyli ta walka duchowa, środkami nadprzyrodzonymi, ale jednocześnie, jak zawsze ojciec Tadeusz mówi, właśnie te media, jakże bardzo ważne. I tutaj jeszcze o Japonii warto wspomnieć, dlaczego pojechał do Japonii. Ponieważ w Japonii nie było analfabetów. Zawsze no, Japończycy zwracali dużą uwagę na edukację, dzisiaj mają tego efekty. No i właśnie dlatego, że nie było w Japonii analfabetów, dlatego tam pojechał i założył właśnie Rycerza Niepokalanej. Także no, jeszcze raz chcę oddać wielką cześć, chwałę temu wielkiemu, wspaniałemu, cudownemu, świętemu, który no, jestem pełen, że tak powiem, no musimy przede wszystkim jak najbardziej zwracać się do niego w tych naszych wszystkich kłopotach, potrzebach i on właśnie nam na pewno dopomoże przez Niepokalaną do Królestwa Chrystusowego. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie Bóg zaprosi, Panie Jacku, z Panem Bogiem. Pan Władysław Piotrowski.
Poruszył Pan w swojej wypowiedzi bardzo wiele interesujących wątków. Jeżeli miał Pan możliwość być uczestnikiem mszy świętej, która była transmitowana jakiś czas temu i wsłuchał się Pan w homilię naszego biskupa, to zauważył Pan z pewnością znaczenie miłości i prawdy, o której właśnie mówił biskup. A święty Maksymilian, gdy rozważał problematykę świętości, to był zapisał takie oto słowa. Święci są różni, uczeni i prostaczkowie, zakonnicy i świeccy, profesi i nowicjusze. Co jest więc wspólną cechą świętości? Jest nią miłość Boga. Świętość nie polega na czasie służby Bożej, na wieku, na stanie, lecz na miłości Bożej. Kto chce być świętym, na pewno nim zostanie. Trzeba chcieć. W tym chcieć mieści się już miłość Boża. Maksymilian w sposób znakomity potrafił przekazywać miłość. Słyszeliśmy o radości, życzliwości, o ofierze i o pomocy dla osób chorych. dla swoich współbraci. Wspomniał Pan o Żydach. To przecież właśnie w tych świadectwach pochodzących z Niepokalanowa, z tego klasztoru, mogliśmy dowiedzieć się o tym, że święty Maksymilian, gdy przyjmował za wiedzą Niemców, ze wskazania okupantów w klasztorze sporą grupę Żydów, to przecież także nimi się opiekował, traktował ich tak, jak właściwie swoich współbraci. To współbraciom ograniczał racje żywnościowe po to, żeby karmić, żeby wspierać tych nowych mieszkańców klasztoru. To dla nich przecież przygotował paczki, tak ojcze? Paczki na święta Bożego Narodzenia. I takt świętego Maksymiliana był posunięty tak daleko, że nie przekazał tych paczek w święta Bożego Narodzenia, ale kilkanaście dni później, po to, żeby uszanować w nich człowieczeństwo, uszanować w nich wiarę, która była przez nich wyznawana. To jest też jakiś ciekawy, interesujący, przecież drobny wątek w tym życiu wielkiego człowieka.
Ojciec Piotr Lenart.
Tak, to prawda. Dziękuję za to przypomnienie. Maksymilian przede wszystkim widział w człowieku brata, dziecko Boże, tego, który jest odkupiony, zbawiony przez Chrystusa i tego, który jest zagrożony, że może to zbawienie stracić. Stąd jego troska, niezależnie kim był, jakiego koloru skóry, jakiego wyznania, wszystkich, no pojechał do Japonii, bo tam byli buddyści, bo tam byli też inni i ich też chciał przyprowadzić do Chrystusa i jego zasadą było to, tylko miłość jest twórcza, tylko miłość. I on patrzył na człowieka jako miłość, kochał człowieka, a nienawidził zło, które niszczy tego człowieka. I to warto jeszcze raz przypomnieć i zawsze rozgraniczać. Patrzymy na człowieka, widzimy w nim dziecko Boże, troskę naszej miłości, a potępiamy zło, które jakoś przeniknęło człowieka, które niszczy człowieka. I to jest, myślę, przesłanie, które Maksymilian bardzo mocno nam zostawił, zwłaszcza pokazując jeszcze, że nawet wychodził z pomocą do Niemców, którzy byli chorzy. Brał swojego brata, infirmarza, lekarza, szedł z lekami, herbatą do tam, gdzie leżeli Niemcy, żeby ich też nakarmić, żeby im też dać, może oni potrzebują, mówił do brata, chodźmy, może być bracia Niemcy też potrzebują pomocy od nas. To wydaje się niewiarygodne, zwłaszcza dla tych, którzy przeżyli okupację, ale tak rzeczywiście było, takie świadectwa zostały. Tego, tej miłości niesamowitej nas uczy Maksymilian, zapewne on czerpał to z tego zawierzenia Maryi.
823 27 30 i 824 79 28, kierunkowy 043. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z biura pozdrawia Radia Maria w Zduńskiej Woli,
no pięknie.
Andrzej Gerard Mikos.
Cieszymy się serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie całą rozgłośnię i cały świat. Mam takie zapytanie. Ponieważ Ojciec Święty tak ukochał świętego Maksymiliana, kanonizował go, co Zduńska Wola zrobi z jego pomnikiem, o który walczy inne was rozgłośnie, tak bardzo pyskują, że tak powiem, brzydko. I drugie pytanie, no, może nie pytanie, podzielę się taką radością. Byłem na spotkaniu kleryka świętego Maksymiliana, misyjnym spotkaniu w Niepokalanowie, gdzie był już ojciec Mirochna, późniejszy, wyjechał z nim do Japonii. I opowiadał ten świątobliwy ojciec Mirochna, wielki bohater, późniejszy, że nie chciano go zabrać do tego Niepokalanowa. Klerycy, współbracia się śmiali z niego, wyśmiewali, że nie pojedziesz. On z płaczem poszedł do świętego Maksymiliana i mówi: ojcze, klerycy się ze mnie śmieją, że ja nie pojadę. Był na filozofii. A on mówi tak, wiesz co, tak żargonem, pojedziesz. Ludzie wiedzą swoje, a nie pokalana swoje. Ale będziesz musiał wiele wycierpieć. I rzeczywiście zajechał, wziął go do Japonii i zaraz znalazł się w szpitalu. Zachorował na malarię, pół roku w szpitalu przeleżał, ale jak chciano zajechali ci współbracia z świętym Maksymilianem. Tak mówię, ojcze, tu będziemy ten budować niepokalany. Ojciec mówi, nie tu, dalej, gdzieś tam. I okazało się, proszę państwa, że w tym miejscu, gdzie oni chcieli, żeby budował, to była Hiroshima. Później wybucha właśnie bomba. A proszę sobie wyobrazić, ojciec Mirochna spotkał się ze mną i z Japończykami, kiedy przyjechał ojciec święty do Częstochowy. No i gościli mnie tam, prawda, wodą. No tak mi było przyjęli, pisałem list do niego. Niesamowity, świątobliwy człowiek, którego za życie Japończycy postawili pomnik. On tam budował szkoły. Myślę, że tam ojcowi i bracia franciszkanie mogliby mnie poprawić, no ale w tym dekanacie 3 prawie lata teraz z nimi byłem blisko i kiedyś 4 lata. Serdecznie ich pozdrawiam, ojców i braci, gdzie się tylko znajdują, i w Kaliszu, i w Niepokalanowie, i w Japonii, no i wszystkich słuchaczy, bo już dawno z tego miejsca nie przemawiałem przez radio. I proszę sobie wyobrazić, że w kanonizację, już mówiłem ojcu dzisiaj, Piotrowi, byłem klerykiem z Duńskiej Woli. I była procesja, modlitwa w domu świętego. I proszę sobie wyobrazić, nie wolno było poprowadzić procesji. Mogła iść, ale bez żadnej pieśni, w ciszy. Ktoś mówi mi tak, żebym szedł do szeregu. A ja mówię tak, dobrze. A za chwilę zaintonowałem pieśń Maryjną i szliśmy, śpiewali, koniec. I cześć Maryi, cześć i chwała. I teraz, proszę państwa, święty Maksymilian bardzo czcił Matkę Najświętszą. Tak przechodził, o niepokalana, gdzie ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i święcenia wypraszasz. Dozwól mi chwalić cię, o Panu Przenajświętszej, daj moc przeciwko nieprzyjaciołstwom. Ja to mówię właśnie, bo to można się nauczyć, modlić się i tych przeganiać, tych bojowników zła na tym świecie. Szczęść Boże, bym miał dużo mówienia jeszcze na te tematy. Tak, dużo zdrowia życzę wszystkim radiosłuchaczom, ojcom i tam gościom, księdzu prawatowi, który ze mną współpracował i w Izbicy, i gdzie tam nie tylko. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże, księdze Andrzeju. Może zacznie ksiądz prawat, tak?
Na to pierwsze pytanie księdza Andrzeja, które jest aktualnym pytaniem, myślę, że skierowane jest pod zły adres, bo to odpowiedź jest prosta. Wystarczy tylko wykonać uchwałę Rady Miasta i nie ma problemu. Może ma jakieś tam wpływy oddziaływania jako dobry człowiek na pewnych ludzi i może pomóc w załatwieniu tej sprawy. To na pierwsze pytania, na te pozostałe to inni będą mówić.
To siostra Teresa teraz.
My chyba tylko możemy podziękować za przypomnienie. To, że święty Maksymilian też był wielkim misjonarzem, wyjechał do Japonii, do Nagasaki. I rzeczywiście historia tego klasztoru w Nagasaki jest taka dosyć ciekawa, ponieważ Maksymilian miał możliwość zamieszkania w gotowych domkach, barakach, aby tam urządzić drukarnię, a jednak wybrał teren wtedy całkowicie poza miastem, niedogodny, górzysty.
I pewnie pukano się w czoło.
Tak, wszyscy mówili, że to w ogóle jest niedorzeczne, ponieważ do miasta było daleko. Jednak gdyby wybrali tamten teren, to akurat w tamto miejsce uderzyła bomba atomowa. Jest to dosyć ciekawe. W ten sposób to, że wybrali teren poza miastem i za górą, zasłoniło ich od wybuchu. Stąd też właściwie klasztor przetrwał, tam nic się nie stało, jedynie wypadło kilka okien, jak mówią świadkowie. A później miasto rozwinęło się głównie w tym kierunku, ponieważ tam było najmniej skażone.
Pan Władysław Piotrowski.
Pewnego razu na zaproszenie księdza prałata uczestniczyłem w przyjęciu grupy pielgrzymów japońskich. Z wielkim wzruszeniem dotykali wszystkiego, co było tutaj w Zduńskiej, i ich chrzcielnicy w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i domu urodzenia. Ale potem, gdy wrócili na chwilę odpoczynku do ośrodka świętego Maksymiliana, to po modlitwie powiedzieli, że mają prezent dla nas. Tym prezentem była, jak ksiądz prałat może pamięta, pieśń zaśpiewana z wielkim wzruszeniem, ze łzami, właśnie pieśń dedykowana ofiarom tamtych czasów, tamtego wybuchu. No i oczywiście niesamowite uwielbienie dla świętego Maksymiliana.
Tak, mnie wtedy akurat na tym spotkaniu nie było, dlatego prosiłem pana Władysława, żeby mnie tutaj zastąpił, pokierował tą pielgrzymką i dlatego więcej szczegółów wie, pamięta.
Ojciec Piotr Lenart.
Taką ciekawostkę może. Ojciec Maksymilian kiedyś pojechał do Japonii, żeby tam się założyć misję i niepokalanów. A dzisiaj w naszych czasach z Japonii przyjechał ojciec Maksymilian, właśnie rodowity, mieszka w Niepokalanowie, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. I taka wymiana teraz nastąpiła właśnie, uczy się języka polskiego, kultury, żeby tą więź polsko-japońską właśnie jeszcze tam utrzymać, ponieważ teraz tam jest prowincja japońska i praktycznie sami Japończycy.
Ale jeszcze dwaj bracia, którzy pojechali do Japonii ze świętym Maksymilianem i no jeszcze żyją i tam w Japonii mieszkają.
Bardzo prosimy, halo.
Halo, mogę mówić?
Tak, proszę.
Będzie Pan Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam Panie Mieciu.
Pozdrawiam Mieciusza, zwłaszcza świętokrzyskiego, czcigodnego ojca Piotra, wszystkich studiów. Ojciec Kolbe, no zawsze przed oczyma życie wieczne, jak zeznaje jeden z jego uczniów w seminarium nagasackim. Obcując z nim, pisze ktoś inny, zawsze odczuwało się, że sprawa wieczności, sprawa zbawienia jest sprawą najważniejszą, jedyną, na której właśnie i przede wszystkim winno się pracować i żyć. Od młodości tęsknił gorąco za niebem. Kiedy w roku 1917 miał pierwszy kwotok, ucieszył się, myśląc, że przyjdzie mu rychło umierać. Radość jego nie miała granic. Dynie pokolana zapewniła mu niebo, jak się zwierzył w roku 1937, dodając, że było to w Japonii. Śmierć z ręki kata przyjął z promieniującą twarzą. Ojciec Kolbe nie hodował jakiejś łatwowierności, nie dyspensował od wysiłku współpracy z łaską Bożą. Kiedyś wyznał, znałem młodzieńców, którzy bardzo kochali niepokalaną, a potem zeszli na manowce. Dlaczego? Czy może niepokalana sama ich odepchnęła od siebie? Nigdy, przenigdy. Więc już się stało. Mamy zawsze wolną wolę i ani Bóg sam, ani niepokalana tej woli nie przymusza. Jeżeli więc chcemy, możemy w każdej chwili opuścić Boga, opuścić niepokalaną, możemy się potępić na wieki. Jeżeli chcemy, to za straszne prawdy, a jednak gdybyśmy nie mieli wolnej woli, nie byłoby zasługi, nie byłoby też i nagrody, nie byłoby nieba. Jeszcze na zakończenie króciutko. Życie to podróż do nieba, to marsz do domu Ojca Niebieskiego, jak mówi ojciec święty Jan Paweł II. Święty Maksymilian już za młodu napisał sobie: życie krótkie, cierpienie krótkie, a potem niebo, niebo, niebo. Odwagi więc, podobnie krzepił tych, co oddali się niepokalanej. Dzieci najdroższe, w ciężkościach, ciemnościach, słabościach, zniechęceniach pamiętajmy, że niebo, niebo się zbliża. Co dzień, o cały dzień bliżej. Więc odwagi. Ona tam czeka, by nas do serca przytulić, by nam okazać, dać na wieki Jezusa owoc swojego żywota. I ja, kiedy jestem na antenie, zawsze życzę nieba, bo przypominam, Pan Bóg nas stworzył do życia wiecznego, do nieba, do szczęścia wiecznego, a nie do życia na ziemi. A życie na ziemi nam daje po to, żebyśmy się właśnie przygotowali do nieba, do wieczności. Jeśli kto chce się zbawić, to się zbawi. I wszystkim życzę właśnie nieba obecnym w studiu, wszystkim radiosłuchaczom, Polsce, za granicą. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie Panie Mieczysławie, również Panu te życzenia serdeczne ślemy i to bardzo piękny akcent. Właśnie te cytaty, między innymi tutaj właśnie Pan Mieczysław, Pan Władysław miał przygotowany ten sam, który Pan zacytował z życzeniem nieba, bo rzeczywiście tu jest cel i to także to wszystko jakoś wyjaśnia te wszystkie również podejmowane przez świętego Maksymiliana działania, to przede wszystkim patrzenie daleko w przód, daleko ku celowi, ku temu, co jest przed nami i z takiej perspektywy spoglądanie na sprawy życia doczesnego. Proszę Państwa, powoli kończymy. Zmierzamy już do zakończenia naszych rozmów. Będziemy starali się podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Może ponieważ rozpoczynali siostra Teresa i ojciec Piotr, to również poprosimy, żeby rozpoczęli nasze podsumowanie dzisiejszego spotkania.
No cóż, skończyliśmy tym pięknym telefonem, którym wszyscy życzymy sobie, żebyśmy odnaleźli siebie w niebie, u boku Chrystusa. I jest jakieś takie życzenie, które też zostawił święty Maksymilian i od niego możemy uczyć się, jak iść do tego nieba. On kiedyś swoim braciom w Niepokalanowie zadał takie pytanie, co chcą w życiu osiągnąć. I wielu mówiło, no chciałbym być świętym, chciałbym być w niebie. I święty Maksymilian zganił ich za to, mówiąc, że to nie tędy droga. Trzeba sobie jasno wytyczyć ten cel i nie można sobie mówić chciałbym, chciałabym, bo już w tym stwierdzeniu jest się samemu niepewnym. Trzeba powiedzieć muszę być świętym, muszę być w niebie u boku Boga Ojca, u boku Niepokalanej. Więc życzę, żebyśmy tak jak święty Maksymilian potrafili być rycerzami Matki Bożej i rzeczywiście postawić sobie bardzo jasno cel naszego życia i ideał.
Ojciec Piotr Lena.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, za te głosy. Myślę, że tutaj tajemnica świętego Maksymiliana tkwi w tym niezwykłym zawierzeniu Matce Bożej Niepokalanej. Myślę, że to zawierzenie rozwijane w naszym życiu też będzie owocować, jak owocuje i w moim przez posługę w Rycerzu Niepokalanej. To naprawdę wielki cud i mogę zaświadczyć, że no, ten chłopak, który miał problemy z językiem polskim i nie miał za bardzo doświadczenia w redagowaniu, jakiś nie miał specjalnych szkół, to nagle został powołany do takiej funkcji bycia redaktorem naczelnym. To jest wyraźny owoc takiego zawierzenia Matki Bożej. Też dzięki Maksymilianowi daje tą odwagę rzucenia się nawet na bardzo głębokie wody, żeby podjąć to, co właśnie Pan Bóg chce przez przełożonych, właśnie wyrażone też ich wolą. Także to tym zawierzeniu Matce Bożej można odkrywać wielką siłę, jaką miał też Maksymilian, który miał siłę wystąpić z szeregu, oddając swoje życie za brata. Naśladując Maksymiliana, oddając się Matce Bożej, możemy też dorastać do takich mocarzy duchowych, jak święty Maksymilian.
Dziękujemy bardzo. Pan Sławomir Józefiak.
Wczoraj i dziś gościliśmy w ramach 11 obchodów Dni Świętego Maksymiliana biskupa seniora, biskupa Ignacego Jerza, który jest właściwie żywym świadkiem tamtych strasznych, tragicznych czasów. Był 3 lata, spędził w obozie w Dachau. Dawał właściwie pewne świadectwo wczoraj w trakcie homilii o tym, że już świadomość i sygnał o tym, co działo się z świętym Maksymilianem w Auschwitz, dotarło również do Dachau. Ale jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym wydobyć, związany właśnie z obecnością księdza biskupa, jako właściwie swoiste świadectwo przyciągania świętego Maksymiliana, jego fenomenu świętości. Biskup 92-letni, z dużymi kłopotami przecież zdrowotnymi, przybył tutaj do Zduńskiej Woli, 450 kilometrów, właśnie dla świętego Maksymiliana, żeby dać to świadectwo właśnie życia, posługi, świętości świętego Maksymiliana. Ja myślę, że warto przybyć tutaj, zobaczyć te miejsca związane z świętym Maksymilianem i dom urodzenia i te wszystkie dzieła, o których tutaj dzisiaj była mowa, żeby odrobinę zaczerpnąć właśnie takiej siły, świętości, przykładu świętego Maksymiliana.
Dziękujemy. Pan Władysław Piotrowski.
Gdy Sławek tak pięknie wspomniał wczorajsze spotkanie z biskupem seniorem z Koszalina, to oczywiście nie mógłbym spokojnie zasnąć dzisiaj, gdyby nie powiedział o moim uczelnianym mistrzu, o arcybiskupie Kazimierzu Majdańskim, jako wielkim świadku doświadczeń obozowych obozu w Dachau. Przyłączam się do wszystkich dobrych myśli i podziękowań za obecność radia i telewizji w Zduńskiej Woli w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy zechcieli włączyć się do rozmowy. Cieszyły mnie te telefony, gdy na początku słyszeliśmy, że miejscowość i parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana. Wspomnę, że tutaj w Zduńskiej Woli jako jeden z owoców obchodzonych uroczystości stulecia urodzin świętego Maksymiliana to było właśnie powołanie parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana na nowym osiedlu mieszkalnym w naszym mieście. Dla nas, jako dla mieszkańców Zduńskiej Woli, osoba świętego Maksymiliana jest olbrzymim wyzwaniem. To jest konieczność ciągłego w sumie stawania naprzeciwko świętego Maksymiliana. Refleksja, czy podołamy, czy potrafimy, czy jesteśmy godni po raz kolejny obchodzić jakiś jubileusz, jakąś uroczystość, jakieś święto. Czy potrafimy kroczyć tą jego drogą do świętości? To są pytania, które stawiamy sobie co jakiś czas, staramy się na nie udzielić dobrej odpowiedzi, staramy się być dobrymi ludźmi. Jeżeli ktoś z Państwa wspominał serdeczność czy gościnność, to to jest też ta oznaka jakiegoś kroczenia za naszym świętym.
Bardzo dziękujemy. I jeszcze gospodarz, ksiądz prałat Józef Nocny.
Ogromnie się cieszę z tego spotkania Radia Maryja z rodziną Radia Maryja w Zduńskiej Woli. Bo tak sobie myślę, że przecież ta Zduńska Wola to jest miejsce szczególne. Biskup Roman Andrzejewski powtarzał wtedy o takich miejscach, mówił genius loci. Miejsce wyjątkowe, miejsce niezwykłe, miejsce urodzenia jest tylko jedno. No i dlatego też tak bym bardzo zachęcał do odwiedzania tego miejsca. Wspomnę tylko, jak tutaj odwiedziły siostry Maksymilianki pierwszy raz Zduńską Wolę. Było to jeszcze przed uroczystościami setnej rocznicy urodzin świętego Maksymiliana. I matka generalna na pytanie, czy tu siostry mogłyby tu zostać, pracować, odpowiedziała w sposób radosny, ależ tak, bo przecież to jest miejsce wyjątkowe, jest to miejsce niezwykłe. Ja tylko jeden telefon słyszałem dzisiaj osoby, która była w Zduńskiej Woli. Naprawdę warto do Zduńskiej Woli przyjechać ze względu na świętego Maksymiliana, na to niezwykłe miejsce, miejsce przecież jego chrztu, powołania do życia Bożego. Słuchając dzisiejszych wypowiedzi, mogliśmy zauważyć u świętego Maksymiliana, całej rodziny Kolbów, autentyczną, prawdziwą wiarę. Autentyczną, prawdziwą wiarę. Trzeba koniecznie unikać koniunkturalnego traktowania wiary. A ten pan, który mówił, że kto chce się zbawić, to się zbawi, to miał słuszną rację, bo to trzeba chcieć. Ja to mówię wszystkim kandydatom do bierzmowania, że to trzeba najpierw chcieć. To nikt nikogo nie zmusza, ale trzeba chcieć. My też musimy chcieć się zbawić. Pewno nie jeden człowiek, który odszedł daleko od Boga, gdyby się zrodziła taka szczera, prawdziwa intencja, pragnienie zbawienia, by z tego zbawienia mógł skorzystać.
Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, ja mam przed sobą jeszcze program 11 dni świętego Maksymiliana w Zduńskiej Woli. One się dopiero rozpoczęły, prawda, wczoraj. Może ksiądz prowadzący chce jeszcze parę słów powiedzieć o tym, co czeka mieszkańców Zduńskiej Woli i gości w tych najbliższych dniach.
No najpierw jutrzejszy dzień, bo to jest święto patrona miasta. Rada Miasta uchwaliła dzień kanonizacji świętego Maksymiliana jako dzień, którym będzie obchodzone święto Maksymiliana w Zduńskiej Woli. Centralne uroczystości, one nie będą niestety transmitowane przez Radio Maryja, telewizję Trwam, o godzinie 10.30 w kościele, w którym był ochrzczony święty Maksymilian. z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji, młodzieży, no, wiernych i z miasta, i z okolic. Może duchowo będziemy się łączyć. To najważniejszy punkt dnia jutrzejszego, gdy chodzi o dni maksymilianowe. Natomiast, jeszcze celebrze będzie przewodniczył jutro biskup pomocniczy Stanisław Gębicki. Pozostałe dni są również ważne, interesujące, bo tak, w środę będziemy gościć księdza biskupa Lepę. Będzie sprawował w Najświętszą Ofiarę o godzinie 18. Myślę, że to spotkanie będzie ciekawe, bo to przecież również taki pionier medialny, interesujący się mediami w sposób taki naukowy. Słuchałem wiele jego referatów, bo tu często przyjeżdżał do Zduńskiej Woli, wprawdzie nie do świętego Maksymiliana, do świętego Antoniego, ale bywałem tam na tych spotkaniach i dlatego do tego spotkania z biskupem Lepą bardzo bym zachęcał. W czwartek będziemy gościć biskupa seniora Bronisława Dębowskiego. Będzie miał spotkanie z ruchami katolickimi o godzinie 18:00 msza święta, potem koncert szkoły muzycznej zduńskowolskiej. W piątek to jest taki dzień szczególny, bo to dzień fatimski, więc każda parafia ma swoje uroczystości. Ale taka główna uroczystość będzie w kościele świętego Antoniego o godzinie 20:00 będzie msza święta koncelebrowana w intencji miasta i okolic, a po mszy świętej ulicami miasta procesja fatimska. To te najważniejsze dni, zakończenie dni maksymilianowych w kościele świętego Maksymiliana w niedzielę o godzinie 18:00.
Niewspomniane tu były te inne imprezy towarzyszące, prawda? Jak projekcje, koncerty, jest tego dużo, ale można również z programem tutaj w Zduńskiej Woli się zapoznać na pewno w różnych miejscach i na takich wydrukowanych ulotkach, które są rozdawane. Proszę Państwa, już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Prosimy o przygotowanie modlitewników. Zaraz zaprosimy Państwa do udziału w naszej modlitwie i wejdą tutaj do studia także siostry Maksymilianki, które pracują przy tutejszym sanktuarium.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stając u kresu dnia, zróbmy rachunek sumienia, patrząc na postać świętego Maksymiliana. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie w naszym sercu, czy w moim sercu miłość jest twórcza? Pomyśl przed chwilą o człowieku. Czy dzisiaj jestem w stanie wszystkim przebaczyć, czy ktoś nie ma do mnie żalu, żeby nad moim gniewem nie zachodziło dzisiaj słońce. Oczyszczę swoje serce z wszelkiej złości, nienawiści, wzbudzę szczerą chęć miłości każdego człowieka, miłości i troski o to, by też naprawić krzywdy, jeśli jakieś wyrządziłem. Pomyśl na chwilę o tym, jaki jestem względem drugiego człowieka. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy księdzu prałatowi Józefowi Nocnemu za zaproszenie dziś Radia Maryja i Telewizji Trwam do parafii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom rozmów niedokończonym, również siostrom, które przyszły na modlitwę. I dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania na czele z księdzem biskupem. Dziękujemy wszystkim również z ekipy naszej technicznej, obsługującej dzisiejszą transmisję Telewizji Trwam i Radia Maryja. I ponieważ już upłynął czas naszego spotkania, chcemy zakończyć je, oddając głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.